zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dzień dobry, Leszek.
Dzień dobry.
Powiedz mi, czy odbyłeś służbę wojskową kiedyś?
No i bardzo zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, bo w sumie z jednej strony zaskoczyłaś, a z drugiej strony nie, bo przez pół dnia, zanim się spotkaliśmy, żeby nagrać tą kolejną audycję, myślałem o tym właśnie, że będziemy rozmawiać dzisiaj o wojsku, a ja w tym wojsku nigdy nie byłem.
Mhm. Czemu nie byłeś? Jak to się w ogóle stało?
Stało się tak, że ja w Polsce studiowałem do roku 2009, a w 2009 roku zostało zmienione prawo w tym zakresie. I w 2009 roku zmieniono, znaczy usunięto obowiązkową służbę wojskową w Polsce.
Ale to było chyba tak, mój tato też nie był w służbie wojskowej, ale to było dlatego, że on po prostu studiował na uczelni, po prostu odbywał wyższe studia i to jakby automatycznie go zwalniało z poboru.
Nie, nie, to z tego co ja przynajmniej wiem, to było tak, że na czas studiów nie trzeba było iść do wojska, ale jeżeli te studia się skończyło, to trzeba było odbyć tą podstawową służbę wojskową.
No mój tato nigdy nie był, ja też nie.
Kobiet niestety albo stety w Polsce do wojska nie biorą z przymusu. No teraz już mężczyzn też nie. No nie wiem jak to jest dokładnie, też się tym nie orientuję dokładnie, ale wiem, że nie poszedłem... bo studiowałem najpierw, a potem dowiedziałem się, że w 2009 zmieniono prawo i tego wojska nie musiałem iść.
No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o służbie wojskowej w Korei, bo jest to temat na pewno bardzo ciekawy. W Korei ta służba wojskowa to jest naprawdę zmora dla każdego Koreańczyka z kilku powodów. Tak naprawdę każdy Koreańczyk musi przejść przez służbę wojskową, przez koszary, przez wszystko to, co jest z tym związane. Oczywiście mówimy tutaj o obywatelach płci Korei, płci męskiej. Jeszcze będziemy o tym dalej rozmawiać. Ta służba trwa bardzo długo, bo przez dwa lata, są to dwa lata praktycznie wyjęte z życia. Są to dwa lata, które na pewno mają duży wpływ na to, jak człowiek postrzega świat, bo przecież to idą do wojska osoby bardzo młode, które jakby dopiero się rozwijają, które rozpoczynają swoje życie. Często to są studenci i po prostu po studiach licencjackich, po tych trzech latach muszą odbyć dwa lata służby wojskowej. To na pewno wiele zmienia w ich życiu, w postrzeganiu rzeczywistości. Później o takich opowieściach wojskowych, pewnie też tak jak i u nas, opowiada się przy kieliszku. Jeżeli ktoś był w tej samej bazie, to jest to też jakby kolejny element spajania przyjaźni, tak, między dwoma mężczyznami. Ci, którzy nie mają o czym opowiadać, bo na przykład z jakiegoś powodu nie byli w wojsku, albo odbywali służbę wojskową w korporacji, bo tak też można, lub w bazie amerykańskiej, bo tak też można, no to oni po prostu jakby chowają się z tym, z tego rodzaju doświadczeniem, bo jest to uznane za po prostu jakieś mięczactwo. Dobrze tak. Mówię? Mięczactwo?
Chyba tak.
W każdym razie za mięczaków są używane.
Stworzyłaś to przepiękne słowo właśnie.
Tak.
Ale tak, jest to jakby kwestia dosyć wstydliwa.
Tak, czyli nie doświadczyli musztry, która zrobiła z nich prawdziwych mężczyzn.
Tak, czyli nie doświadczyli przede wszystkim tego, czego doświadczają wszyscy tak naprawdę.
Wszyscy,
czyli to
tak,
jest, myślę, że w tym leży właśnie sęk.
Może zaczniemy dzisiejszą audycję od przedstawienia kilka faktów. Przede wszystkim armia koreańska jest naprawdę bardzo duża. Jest to szósta co do wielkości armia na świecie. Obecnie czynny personel to prawie 640 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. W rezerwie pozostaje prawie 3 miliony żołnierzy. Budżet na wojsko jest też naprawdę przeogromny, bo w 2012 roku obliczono, że wynosił on 30 miliardów dolarów. Też jest to budżet jeden z największych na świecie. Prawdopodobnie z tego powodu, że znajdujemy się w takim geopolitycznym położeniu, w jakim się znajdujemy. Zakupuje się tutaj różnego rodzaju wyszukane systemy obrony, produkcji i amerykańskiej, i europejskiej, czyli są to naprawdę, jest naprawdę sprzęt na bardzo wysokim poziomie. I ostatnio też bardzo kładzie się nacisk na modernizację marynarki wojennej. Ja pracuję...
Ciekawe, skąd to wiesz.
Tak, ja pracuję właśnie dla stoczniowca, więc coś o tym wiem. Na pewno wielu naszych słuchaczy też sobie zdaje sprawę, że w Korei znajdują się bardzo duże bazy amerykańskie. One tutaj stacjonują na mocy układu sprzymierzeniowego z 1967 roku. Ten układ był rewidowany kilka razy, no ale cały czas te Amerykanie tutaj są, tak samo zresztą jak na Okinawie.
No tak, i to z jednej strony jest trochę troszeczkę dla wielu Koreańczyków taka kwestia kontrowersyjna i sporna, bo nie wszyscy tych Amerykanów tutaj chętnie widzą. A należy wspomnieć o takiej jednej ważnej rzeczy, trochę odbiegając od tematu, to że żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują w Korei przy dokonaniu jakiegoś przestępstwa, stają przed sądem amerykańskim, czyli są po prostu sądzeni w prawie, w świetle prawa amerykańskiego, co niektórych Koreańczyków bardzo
denerwuje. Odsyłamy tutaj do naszej poprzedniej audycji o przestępstwach seksualnych. Wtedy też rozmawialiśmy właśnie o nadużyciach amerykańskich żołnierzy w tym zakresie, bo niestety dochodzi do wielu gwałtów, tego rodzaju rzeczy, no, które wzbudzają, wiadomo,
kontrowersje,
duże emocje właśnie tutaj w Korei. I też właśnie z tego powodu wielu Koreańczyków nie chce, żeby w ogóle tutaj, praktycznie w środku Seulu, tak, bo na Yongsan jest ta baza, żeby tam właśnie Amerykanie sobie mieszkali i zabierali bardzo drogie, wielkie połacie koreańskiej ziemi.
Tak, a jeżeli już są, to powinni być traktowani tak jak Koreańczycy, przynajmniej jeżeli chodzi o wykroczenia i przestępstwa. No dobrze, ale wracając do naszych biednych koreańskich chłopców, którzy poszli do woja. No i w Korei pobór się odbywa co roku, znaczy non-stop chyba tak naprawdę. Dokładnie nie wiem, czy to są jakieś tury, czy...
No pewnie tak.
I pobiera, znaczy do wojska udają się mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat i tylko mężczyźni. W czasie wojny to mężczyźni w wieku 18-45 lat, czyli panów w sile wieku, takich jak twój mąż też.
No właśnie, tak miałam nadzieję, że tak powiesz. Ale już niedługo.
Tak. Czyli też by się...
Załapał.
Tak, by się załapał. Miejmy nadzieję, że do wojny nie dojdzie. Jakoś się na to nie zapowiada, wbrew...
temu, co media próbują przekazać światu. Tak?
Jesteśmy bezpieczni. Niech nasi słuchacze się o nas nie boją. Co do kobiet, od 2010 roku kobiety również mogą przystępować do wojska, ale mogą przystępować tylko do tak zwanego ROTC, czyli Reserve Officer Training Corps, po polsku tak sobie sam przetłumaczyłem, Korpus Szkolenia Oficerów Rezerwy.
No w każdym razie mogą być po prostu oficerami, tak?
Tak, mogą być oficerami, natomiast co ciekawe, bo ten Korpus Szkolenia Oficerów Rezerwy to jest szkoła założona w 1961 roku i jest to szkoła mająca na celu szkolenie oficerów. I oczywiście jakby głównie tam są mężczyźni, ale gdybyś była Koreanką młodą i się zdecydowała tam pójść, to masz...
Nie wiem, czy masz być Koreanką, czy młodą.
Jednym i drugim niestety musiałabyś być. Chciałabyś tam się udać, to mogłabyś, natomiast trzeba tam przejść egzamin, rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin ze sprawności fizycznej oraz jest sprawdzane twoje tło, tak background tak zwany, czyli czy nie masz problemów z prawem, czy nie prowadzisz jakiejś działalności komercyjnej, nie masz swojej własnej firmy, tego typu rzeczy. I wtedy te kobiety mogą zostać do takiego ROTC przyjęci.
A czemu, jeżeli nie mam działalność gospodarczą, to nie mogę być oficerem?
Nie wiem, czym to jest związane. Może z tym, że powinnaś być oddana.
Konflikt interesów?
Myślę, że wydaje mi się, że tak. Coś w tym musi być. Nie dokopałem się tak głęboko. Tak, rekruci przyjęci do tej szkoły, co jest bardzo ciekawe, przechodzą szkolenie wojskowe oraz trening fizyczny w ciągu trwania całych wszystkich lat nauczania. Kurs trwa 2 lata, a potem trzeba odbyć 2,5-roczną służbę wojskową.
Czyli, dodatkowo?
Tak, dodatkowo. No przecież musisz przejść to wszystko, co wszyscy przechodzą, żeby wiedzieć. No nie można zostać oficerem bez podstawowej, tak, służby.
No tak.
No i potem można się zaaplikować o przedłużenie. Jeżeli ktoś myśli o karierze wojskowej, to wtedy aplikuje o przedłużenie i zostaje wtedy zawodowym żołnierzem. Większość jednak ludzi nie decyduje na to się, żeby przedłużyć i po takim kursie w tym koledżu decyduje się na rezygnację. Natomiast jakby sam fakt uczęszczania do tej szkoły i skończenia tej szkoły jest bardzo w Korei bardzo pozytywnie i dobrze postrzegany. Mm. Dlatego wiele firm bardzo chętnie przyjmuje osoby, które skończyły tą szkołę i takie osoby bardzo często zostają...
I pewnie zalicza te lata jako doświadczenie zawodowe.
Bardzo często, tak. Mm-hmm. Więc te osoby często są lekarzami, prawnikami lub innymi biznesmenami. I to koreańska szkoła oficerska prowadzi również bliską współpracę z amerykańską, wszechobecna w wojsku Ameryka tutaj, no i prowadzą wymiany studenckie oraz programy edukacyjne. To, co jest też bardzo ciekawe, to to, że Korea jest trzecim na świecie krajem, jeżeli chodzi o długość odbywania służby wojskowej. Pierwszym jest Izrael. Pozdrawiamy moją koleżankę z Mossadu. I tam służba trwa dla mężczyzn 3 lata, dla kobiet 2 lata. Oraz Singapur, gdzie służba trwa od 22 do 24 miesięcy. W Korei wygląda to następująco. Wojska lądowe i służba specjalna 21 miesięcy. Marynarka wojenna 23 miesiące. Siły powietrzne i służba cywilna 24 miesiące.
Może ja tylko tutaj dodam a propos tej służby cywilnej. Tutaj chodzi o te osoby... Taką służbę cywilną w zamian za służbę wojskową mogą, na taką służbę wojskową mogą udać się ludzie niepełnosprawni lub osoby, które mają specjalne umiejętności, muszą wykazać, że mają jakieś coś jakąś ponadprzeciętną kwalifikację, lub osoby, które mają wybitne osiągnięcia naukowe. Co ciekawe też, jeżeli jesteś wytatuowany, to wtedy też możesz zamiast do koszar iść właśnie pomagać gdzieś w jakimś... nie wiem, sierocińcu albo coś takiego. Czyli tak naprawdę wystarczy się wytatuować. Nie wiem do jakiego zasięgu, tak? Czy to trzeba mieć jakiś wielki tatuaż w stylu jakuzy? Czy wystarczy motylek na ręce?
Hello,
tak. W każdym bądź razie też właśnie do takiego zwykłego wojska nie przyjmuje się ludzi z tatuażami.
No tak, generalnie jeżeli chodzi o tatuaż, to w Korei to też jest taki trochę temat tabu.
Nawet czasami do łaźni nie wpuszczają.
Nie wpuszczają z tatuażami, tak. No dobrze, ale wracając jeszcze do tej służby. No jest jeszcze służba cywilna, zawodowa służba cywilna, która jest też formą służby zastępczej, czyli żeby nie iść do wojska, znaczy nie żeby nie iść, tylko w zamian z jakiegoś powodu, niektóre osoby wysyła się na 26 do 36 miesięcy na służbę zastępczą. Jest to często praca w firmie, niekoniecznie korporacja, jak wcześniej o tym mówiliśmy, bo to też może być zwykła mniejsza firma. Jest to też czasami administracja publiczna, w tym policja.
Dlatego... To też nie jest dla każdego, prawda? To trzeba jednak wykazać się, żeby coś takiego zamiennego dostać. I wtedy też z tego, co słyszałam, nie dostaje się pełnego wynagrodzenia, prawda? Czyli pracuje jakby przez te... Jeżeli policzyć te 36 miesięcy, to przez 3 lata tak naprawdę ma się... Pracuje się na zasadzie takiego internship, tak? Czyli... szkolenia,
wręcz
praktyki.
Można powiedzieć, by wolontariatu. Bo
wolontariatu, dokładnie.
Troszeczkę później będziemy mówić o tym, ile żołnierze zarabiają.
Tak.
Więc tak, zgadza się. Więc, no i co ciekawe, to też jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy, którzy kiedykolwiek by się zdecydowali przyjechać do Korei, ponieważ w Korei bardzo można, szczególnie w Seulu, w miejscach publicznych, dużo można zobaczyć policjantów i ci policjanci wyglądają jak gorące szesnastki. A okazuje się, że...
Ale nie mówimy tu o kobietach.
Tak, nie mówimy o kobietach. Natomiast są to młodzi chłopcy, którzy po prostu odbywają służbę zastępczą, zamiast wojsku są w policji i prowadzą najróżniejszego rodzaju patrole po całym Seulu i stacjonują przy ambasadach i tego typu miejscach. Więc nie mylić ich z zawodowymi policjantami. Jest to służba, przepraszam, zastępcza, która po prostu odbębnia wojsko w policji.
Czasem dużo jest właśnie tych młodych szesnastek w tych autobusach, które są zwożone na w miejsca manifestacji różnego rodzaju.
Tak, dokładnie. Wtedy wylewają się te strumienie czarno-żółto w żółtych kamizelkach takich właśnie młodych chłopaków z tarczami czasami.
Groźnie wyglądających.
Zupełnie niegroźnie wyglądających.
Chciałam dodać dramatu naszej audycji, a ty o.
Próbują zapanować właśnie nad różnego rodzaju protestami. Na przykład jeszcze...
Zapanować nad koreańskim protestem, kiedy wszyscy siedzą
ze świeczkami.
To
nie jest śmieszne. Uważam, że to jest wiesz, dużo bardziej pozytywne od rzucania petardami.
Ale zupełnie nie zrozumiałeś mojego punktu, który chciałam tutaj, prawda, zrobić, że nie trzeba nic opanowywać, właśnie o to chodzi. Wszyscy są opanowani już.
No dobrze, ale bo cały czas jest problem z tym, jak długo trwa ta służba wojskowa w Korei.
Dwa lata, wyobrażasz sobie, Leszek, 2 lata?
No, czyli ja jestem w Korei prawie 5, to połowę tutaj myślę o wojsku. W sumie. Znaczy ja kiedyś w ogóle myślałem, żeby spróbować służby wojskowej i podobno w Korei są takie obozy organizowane dla cywilów i dla obcokrajowców głównie, którzy chcieliby spróbować i jedzie się tam na kilka dni i, że tak powiem, to się odbywa prawie w 99% tak jak w wojsku, czyli jest po prostu taka sama musztra i tam wręcz traktują cię po prostu jak koreańskiego żołnierza, nie przymykając oko na to, że masz wyższy nos i niebieskie oczy.
Czyli walą cię po głowie, kopią i tak dalej.
Nie wiem, czy tak jest w wojsku.
Fantastycznie.
Nie insynuuj.
No dobrze. W każdym razie.
Nie, no bo właśnie.
2 lata, no i co?
2 lata. No ale Koreańczycy chcieliby, żeby ta służba wojskowa była mniejsza, krótsza, czyli jest presja, szczególnie rodziców, dzieci, które muszą tego wojska iść. No i pamiętam, że kiedyś chyba, znaczy nie wiem, czy pamiętam, ale gdzieś wyczytałem, że
znaczy
kiedyś,
nie wiem, czy wiem.
Nie wiem, czy wiem, ale kiedyś była taka inicjatywa, żeby coś już z tym zrobić, natomiast po wydarzeniach całkiem niedawno, bo kilka lat temu, z okrętem Chonan oraz bombardowaniem na wyspie Yongpyeong, rząd nie zgodził się na zreformowanie tych zasad rekrutacji do wojska, ponieważ zagrożenie jest.
To też zależy tak naprawdę od kto rządzi krajem w danym momencie, tak? No bo prezydent jednak chciał złagodzić te warunki właśnie służby wojskowej. Natomiast później przejął władzę, po jego śmierci samobójczej przejął władzę Im Jong-bak. No wiadomo, że to już jest zupełnie inne pokolenie, inna jakby formacja partyjna. W związku z tym wiadomo, że jest to teraz znowu powrót do tych bardziej konserwatywnych wartości obrony kraju przed północno-koreańskim wrogiem i tak dalej. I to jest jakby tak naprawdę główny powód, główny argument w całej dyskusji, dlaczego ta służba wojskowa powinna być obowiązkowa i dlaczego powinna tak długo trwać. Właśnie dlatego, że cały czas jest to zagrożenie ze strony Korei Północnej. Dobrze, no w każdym razie te 2 lata mówiliśmy, ale oczywiście niektórzy próbują uchylić się od służby wojskowej. Za takie uchylanie się grozi kara więzienia. Obecnie jest to kara 3 lat. Natomiast tak jak wszędzie są ludzie, którzy z powodu swoich własnych przekonań, z powodu religii, którą wyznają i tak dalej, nie chcą przystępować do wojska, nie chcą brać w ręce karabinów, nie chcą uczyć się zabijać drugiego człowieka. I to tak naprawdę jest uwzględniane w wielu krajach, między innymi i w Polsce. Natomiast w Korei absolutnie nie ma żadnego jakby tego rodzaju, nie ma takiej argumentacji. Ludzie, którzy odmawiają odbycia służby ze względu na przekonania religijne lub etyczne, obecnie muszą iść na 18 miesięcy do więzienia. I tak to już jest lepiej niż było w latach 70. czy 80., bo wtedy aż było to 7 lat. Wyobrażasz sobie.
7 lat więzienia, za to, że nie poszłaś do wojska.
Tak. W tym momencie szacuje się, że w koreańskich więzieniach siedzi 850 osób i są to zazwyczaj świadkowie Jehowi.
No to niedużo w sumie.
No w sumie niedużo, ale jest to, ale jednak jest to według niektórych naruszenie podstawowych praw człowieka. Na przykład według Komitetu Praw Człowieka przy ONZ, tutaj bardzo często organizacje właśnie tego rodzaju, organizacje broniące praw człowieka, apelują o zaniechanie takich praktyk do rządu koreańskiego, podając bardzo, bardzo takie prawne powody, tak? Bo jednak Korea należy do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które mają gwarantować wolność sumienia, myśli, wyznania, a jednak Korea ma swoje własne prawo, ma swoją własną konstytucję, którą uważa za oczywiście przeważające. To jest normalne, tak? Narodowe prawo. I tutaj dam przykład, że artykuł 39 właśnie Konstytucji Korei mówi o tym, że służba wojskowa jest narodowym obowiązkiem każdego koreańskiego mężczyzny. Czyli to nie jest kwestia wyznania, nie jest kwestia wyboru. Tego wyboru nie ma. To jest obowiązek konstytucyjnie narzucony na obywatela.
Bo ja chciałem dodać tutaj właśnie, że w koreańskiej konstytucji są takie cztery podstawowe obowiązki obywatelskie, których każdy Koreańczyk należy przestrzegać. Pierwszym obowiązkiem, nie wiem czy pierwszym, ale jednym z nich jest właśnie służba wojskowa. Jeszcze jednym jest płacenie podatków, jeszcze jednym jest edukacja i jeszcze jednym jest praca. Więc to są takie cztery podstawowe rzeczy, które każdy Koreańczyk powinien robić.
Według konstytucji. Tak.
I do których ma prawo jednocześnie. Znaczy jest to jego obowiązkiem i prawem.
Dokładnie, ale wyboru nie ma. No właśnie, tutaj ja też, to jest takie właśnie ciekawe bardzo podejście, bo konstytucja, ta sama konstytucja właśnie też gwarantuje równouprawnienie, gwarantuje właśnie wolność myśli, wyznania i tak dalej, a jednocześnie narzuca tego rodzaju obowiązki, które w jakiś sposób są interpretowane jako wyższe niż te wolności.
Znaczy, ja takie ogólne myśli na temat konstytucji jakiejkolwiek, że konstytucja jest też takim dokumentem i tak obszernym i tak rozległym i z drugiej strony też nie do końca doskonałym, bo ponieważ wiele przepisów i wiele zapisów konstytucji można rozumieć na wiele sposobów. Dlatego jest taka instytucja między innymi pewnie w Korei też, jak Trybunał Konstytucyjny, który potem siedzi, główkuje, czy jest dany przepis łamany, czy nie. I to, czy jeden przepis konstytucji zaprzecza drugiemu.
No tak, ale właśnie najlepsze konstytucje to są zwięzłe, krótkie i do rzeczy, tak? A nie, że mają, nie wiem, 20 stron.
Czyli powinni zostawić w Korei te cztery prawa i skończyć.
Właśnie, ale tutaj chciałam jeszcze wcześniej wspomnieć, że właśnie to jest takie ciekawe, dlatego że Korea, wiadomo, że to jest naród bardzo kolektywistyczny, więc zawsze właśnie to dobro narodu, większości jest ważniejsze niż dobro jednostki. I tutaj właśnie nawet ta konstytucja w ten sposób bardzo dobrze odwzorowuje. Wspomniałeś o Trybunale Konstytucyjnym i właśnie Trybunał Konstytucyjny w Korei zbadał tą sprawę, oczywiście musiał odnieść się do Komitetu Praw Człowieka przy ONZ, i rozsądził, że karanie tych ludzi, którzy uchylają się od służby wojskowej, absolutnie nie łamie ich praw obywatelskich. Więc to już tak naprawdę się stało, że ten Trybunał Konstytucyjny trochę pogłówkował i wydał taką opinię. Ogólnie rzecz biorąc, argumentacja tego Trybunału Konstytucyjnego była taka, że jeżeli zezwoli się na uchylenie się od służby, na przykład świadkom Jehowy, to oczywiście wtedy każdy, kto wyznaje jakąś inną religię, nie wiem, cokolwiek, będzie mógł argumentować, że powinien być zwolniony z tej służby wojskowej, bo coś tam, nie wiem, Biblia nie pozwala, czy coś tam innego im nie pozwala. Czyli dla Trybunału Konstytucyjnego brak precedensu był po prostu najlepszym rozwiązaniem. Też Trybunał argumentował, że jeżeli jedni byliby zwolnieni, a drudzy musieliby iść na te 2 lata do wojska, to w pewien sposób zachwiałoby też właśnie te podstawowe wolności czy prawa człowieka, czyli chodzi tutaj o jakieś, nie wiem, równouprawnienie właśnie między ludźmi, że dlaczego jedni muszą, a drudzy nie muszą. Nawiązałby się tak jakby brak spójności między Koreańczykami, czyli byłaby jakaś zadra, wyrwa i wtedy mogłoby to doprowadzić do jakiegoś braku porządku.
Znaczy ja muszę ci powiedzieć, że jeszcze nawiązując do tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, że ja, może ktoś tutaj będzie mnie przeklinał i wyzywał, natomiast ja w pewien sposób się zgadzam z tą decyzją, ponieważ akurat uważam, że w tym zakresie czy ktoś wierzy w Pana Boga, czy Jahwe, czy innego Buddę, to dlaczego w świetle prawa ma zostać inaczej traktowane? To tak jak może troszeczkę za bardzo jakoś też fantazuję czy coś, ale jakby doszło do przestępstwa jakiegoś, tak? I w danej religii jest powiedziane, że mamy głosić, nie wiem, Ewangelię kosztem nawet życia ludzkiego, tak? Więc, czyli ta osoba powinna jakby w świetle prawa zostać jakoś inaczej rozpatrywana ze względu na swoją religię, więc...
Ja zgadzam się z tym z tobą w 100%, ale nie zgadzam się z obowiązkową służbą wojskową. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem to jest jednak zawodowa, płatna służba wojskowa. Jak ktoś chce, niech idzie, dostanie za to kasę. Normalnie tak jak każda inna praca.
Ja też w pewien sposób sobie tak myślę, że w Polsce może jest to dobrym rozwiązaniem, natomiast ja się zastanawiam, na ile dobrym rozwiązaniem jest to rozwiązanie w Korei, bo pomimo tego, że czujemy się tutaj bezpiecznie i rzeczywiście nie czujemy żadnego zagrożenia i pijemy wino i gadamy po prostu, natomiast no jest to zagrożenie tutaj, no, czy byśmy tego chcieli, czy nie, więc nie wiem, czy ja bym nie wolał być. Może kwestia tutaj też jest długości służby, bo to też jest zupełnie inny aspekt, ale uważam, że to szkolenie jakiekolwiek, czy to miało być szkolenie 3-miesięczne, półroczne, czy roczne, czy dwuletnie, to może rzeczywiście to nie jest taki głupi pomysł. No to jest kwestia też dostosowania wszystkiego do rzeczywistości.
Ja powiem ci, że jakbym była Koreańczykiem, to bym chyba zrobiła sobie ten tatuaż.
Tak?
Tak.
Znaczy, mi się wydaje, że z jednej strony to jest taka kwestia, że rzeczywiście to są 2 lata wyjęte z życia dla mężczyzn i to potem się też odbija na życiu zawodowym, kiedy młode kobiety szybciej osiągają wyższe stanowiska, w związku z tym,
no o tym jeszcze porozmawiamy.
Że szybciej idą do, przynajmniej na początku szczeblach kariery, bo szybciej idą do pracy niż koledzy w tym samym wieku. Natomiast no jest to dosyć kontrowersyjna i taka sporna kwestia.
No ale to pewnie się nie zmieni, moim zdaniem. Tak. Jest to zagrożenie. Koreańczycy pod tym względem akurat są bardzo konserwatywni. Mamy rządy, jakie mamy, konserwatystów. Także wydaje
ale
mi się, że...
Ale musimy jeszcze dodać, teraz nie wiem, czy skłamię, ale z tego, co wiem, to w Korei Północnej tam chyba jest w tej armii dużo więcej.
No oficjalnie,
3-4 razy więcej, podobno, więc nikt tego dokładnie nie zbada, tak jak mówisz, ale jest dużo więcej, więc dobrze, że może tutaj są te 3 miliony w rezerwie, jak tam jest 10, co prawda wygłodniałych, ale jest 10.
Wiesz co, interesuje mnie właśnie, jak w takim razie, bo tutaj mówimy o świadkach Jehowy, mówimy o jak można się wymigać od tej służby i w ogóle. Widzę, że przygotowałeś coś o homoseksualistach w wojsku. Jak to jest?
No tak, właśnie, bo to też taka kwestia, która mnie zaciekawiła, ponieważ ostatnio była cała ta amerykańska historia na temat tego zapisu w konstytucji właśnie amerykańskiej. Nie wiem, czy teraz dobrze mówię. Natomiast, że właśnie było coś odnośnie homoseksualistów w amerykańskiej armii. To zostało zniesione. Ja myślę, że napiszemy o tym w opisie do tej audycji dokładnie, żeby uszczegółowić, bo teraz
także
nie
zapraszamy
pamiętam.
Na zakorkowani.podomatic.com.
Tak, na pewno nas słuchacie teraz, więc jesteście na tej stronie. Chyba, że jesteście na naszym fanpage'u. Ale wracając do tematu, tak, homoseksualiści. No w Korei, tak jak powiedziałaś, jest bardzo kolektywistycznie, jak wszyscy, to wszyscy. Nie ma wyjątku, więc wszyscy mężczyźni są równouprawnieni, więc równoprawnie muszą iść do wojska. Natomiast na teście psychologicznym podczas przyjmowania jeszcze do niedawna było zadawane pytanie o preferencje seksualne. Homoseksualizm według Komisji Lekarskiej, Wojskowej Komisji Lekarskiej uznawany jest za zaburzenie osobowości lub też zaburzenia zachowawcze. I osoba, która się przyzna do tego, że ma orientację homoseksualną, może zostać potraktowana w dwojaki sposób. Albo zostanie skierowana do zakładu psychiatrycznego na kurację.
To w ogóle średniowiecze, przysięgam.
A z drugiej strony może zostać zwolniona ze służby wojskowej takim trybie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku.
Natychmiastowym.
Bezhonorowym, czyli takim trochę jakby poniżającym wręcz, to chyba bardziej to słowo. Dishonorable. Czyli takim niegodnym, nie wiem. I dodając, bo to też jest ciekawe, bo w innych krajach takie to bezhonorowe zwolnienie ze służby wojskowej, czyli tak naprawdę wyrzucenie z armii, odbywa się tylko na podstawie na przykład dezercji z wojska albo morderstwa, czy przestępstwie na tle seksualnym, a w Korei to się odbywa tylko za orientację seksualną. Dlatego też wielu młodych homoseksualistów, którzy są w świetle prawa zmuszeni do tego, żeby pójść do wojska, nie przyznaje się do swojej orientacji. co później też ma znaczenie w późniejszym życiu, bo jeżeli ten ktoś nie pójdzie do wojska, zostanie, powiedzmy, nie przyjęty do wojska ze względu na swoją orientację, czyli zostanie zwolniony w tym trybie bezhonorowym.
Będzie miał potem w papierach.
Będzie miał w papierach i potem pójdzie do pracy i, że tak powiem...
I klops. Albo nawet nie dostanie pracy. Tak?
Albo nie dostanie pracy. No i co prawda w roku 2006 zmieniono prawo i nie ma obowiązku ujawniania swojej orientacji seksualnej podczas wstępowania do wojska. Natomiast jak to również odbywa się na koreańskich rozmowach kwalifikacyjnych o pracę, nigdy nie masz pewności, o co cię zapytają.
Tak, o religię, o dzieci.
Jak zamożni są twoi rodzice.
Tak, co robi tata.
Czy ci mąż pozwala pracować. No tego typu różne rzeczy. Więc z tym homoseksualistem tak samo. Jeżeli chodzi o osoby transseksualne, bardzo popularny temat od jakiegoś czasu w Polsce, teorie gender i tego typu sprawy. Osoby transseksualne po operacjach zmiany płci są wyłączone z wstępowania do wojska na podstawie odpowiednich dokumentów. Jeszcze do niedawna był obowiązkiem nie obowiązkiem, tylko kwestią tego, czy jest się kobietą, czy nie, była operacja zmiany narządów rozrodczych. Natomiast teraz już tak nie jest. Teraz już wystarczy niekoniecznie, nie trzeba aż zrobić operację fizycznie się zmienić, żeby...
Opinia lekarza wystarczy po prostu.
Opinia lekarza, tak, która też zezwala wtedy, nie przystępuje się do wojska. Natomiast dochodziło do różnych bardzo przykrych historii i wyczytałem w internecie właśnie, że była taka pani, Kim, która kiedyś była chłopcem i na komisji, właśnie potem jak udała się na komisję lekarską wojskową, żeby sprawdzić, czy się nadaje do wojska, czy nie, udała się jako kobieta, natomiast
w papierach... po operacji, tak?
Tak, w papierach była mężczyzną, więc, bo jeszcze nie zmieniła jakby oficjalnie swoich dokumentów, Więc została wezwana na komisję lekarską. No i tam została bardzo poniżona, bo kazano jej, że tak powiem, nie wierzono w to, że się zmieniła na kobietę i kazano jej pokazywać genitalia i tego typu rzeczy, więc było to bardzo, bardzo, bardzo przykre. No i tak, i w związku z tym, że ta służba jest obowiązkowa dla wszystkich i nie ma wyjątków, o czym cały czas mówimy, koreańskie społeczeństwo jest na to bardzo wyczulone, więc nie pozwala, żeby jakieś dzieci z bogatych rodzin też nie poszły do wojska, bo często do takich sytuacji dochodzi, gdzie koreańskie zamożne rodziny próbują gdzieś tam kopertkę wsunąć albo jakichś innych użyć znajomości.
Wydaje mi się, że wielu ludzi tak się udaje po prostu.
Tak, tak. I też często dochodzi też do propunikania służby wojskowej przez celebrytów. No i chciałem przytoczyć tutaj kilka przykładów. Steve Yu, taki amerykańsko-koreański piosenkarz, w 2002 roku, kiedy miał zostać wciągnięty na listę rekrutów, zrezygnował ze swojego koreańskiego obywatelstwa i przyjął obywatelstwo amerykańskie. Co prawda urodził się w Seulu jako Koreańczyk, ale jak miał 13 lat, wyjechał do Ameryki i tam otrzymał po prostu status obywatela.
Czyli miał podwójne
obywatelstwo? Nie, bo wtedy jeszcze, bo podwójne obywatelstwo można mieć w Korei dopiero chyba od 2 lat albo od roku, z tego co wiem, a wcześniej nie można było, czyli trzeba było wybrać. Więc on zrezygnował z koreańskiego, wziął amerykańskie. Koreański rząd potraktował to jako dezercję, wyrzucił go z kraju i został mu zabroniony powrót do kraju.
Czyli już celebrytą w Korei nie jest.
Nie jest. Tylko ze względu na to, że nie chciał iść do wojska.
Nieźle.
I że zrzekł, trochę w sumie zrzekł się własnego kraju, więc ciekawe. Kolejny pan, Song Seung-hyun, w 2004 roku ten aktor uniknął wciągnięcia w szeregi armii po tym, jak zażył leki, by wpłynąć na wynik badania komisji lekarskiej. Wcześniej też próbował uniknąć wojska, twierdząc, że ma cukrzycę, że ma nadciśnienie, jakieś tam fałszywe zaświadczenia zdobywał na ten temat. Natomiast zostało to wszystko wykryte i uznane za oszustwo. I ostatecznie ten aktor pod wpływem presji opinii publicznej przeprosił za swoje oszustwa na łamach mediów i w 2006 roku właśnie wyszedł już z wojska ze stopniem kaprala.
Kaprala nawet, tak?
Tak. Czyli został zmuszony też trochę przez opinię publiczną do tego, żeby tego wojska wstąpić. No i jeszcze jedna już ostatnia historia. MC Mong, takie ciekawe imię. Jest to imię rapera, który w 2000...
Ja w ogóle nikogo nie znam z tych ludzi zupełnie.
Ja tylko kiedyś słyszałem o tym MC Mong, tak ci powiem szczerze. W 2011 roku Został on oczyszczony z zarzutów celowego usunięcia zębów, by nie pójść do wojska.
O Boże.
Więc okazuje się, że...
Ale dlaczego tego tatuażu nie zrobił? Ja nie rozumiem zupełnie.
Właśnie ciekawe, wiesz, może z tym tatuażem... No bo on w ogóle chyba nie chciał iść na żadną służbę, to może dlatego.
No
więc usunął sobie te zęby. Ale skazano go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i 120 godzin prac społecznych.
Mhm.
Dlaczego? Ponieważ uznano, że on opóźniał proces rekrutacji z powodu nieprawdziwych powodów, masło maślane. I sąd orzekł, że wpływał na ten proces przyjęcia do wojska niekorzystnie, natomiast nie udowodnił, że to usunięcie zębów miało wpływ na to opóźnienie, że to nie miało w ogóle związek ze sprawą, więc nie wiem, czy poszedł do wojska, czy nie poszedł, w każdym razie, i też pewnie połowicznie ze względu na opinię publiczną, tego rapera w 2011 roku pod koniec, telewizja KBC oraz NBC postanowiły zdjąć z anteny wszystkie jego występy, już nie pozwolić
czyli taki
pokazywać.
Publiczny lincz, tak, prawda? Jeżeli ma się inne zdanie na jakiś temat, coś się nie robi według koreańskich reguł, to niestety trzeba się liczyć z karą większości.
Tak.
Ale wiesz co, jeszcze tylko powiem tutaj, że ten Psy cały, tak? Wszyscy na pewno nasi słuchacze znają Psya z piosenki Gangnam Style, którą my z Leszkiem uwielbiamy.
Bardzo. Codziennie przed pracą tańczymy. Idziemy do metra w stylu Gangnam Style.
W każdym bądź razie on również próbował uniknąć tego wojska. Tam coś było w ogóle z marihuaną i w ogóle. I jakiś sędzia, który miał chyba duże poczucie humoru, stwierdził, a to nie, to było tak, że on podczas służby wojskowej bardzo często wychodził z koszar, żeby po prostu odbędniać swoje koncerty, zarabiać pieniądze i tak dalej. Więc to była taka nieprawdziwa ta służba wojskowa. W końcu sędzia jakiś tam zdenerwował się i nakazał mu kolejne 2 lata służby, czyli jest po prostu totalny koszmar, bo musiał być tak naprawdę ogólnie 4 lata, mimo że te 2 lata pierwsze były takie bardzo luźne, powiedzmy, artystyczne.
No tak, a skoro już mówisz o celebrytach i w tym wojsku...
Co robią na przepustkach,
co tak? robią na przepustkach, właśnie. No i też ostatnio była jakaś taka historia, nie pamiętam dokładnie z kim, ale bo generalnie też żołnierzom oficjalnie nie wolno się spotykać tam specjalnie z jakimiś tam kobietami lekkich obyczajów.
Ja w tym momencie opuszczam 2 palce na oczach.
Więc nie wolno też im nadużywać alkoholu i tego typu historii, więc nie pamiętam dokładnie, którego celebryta dotyczyło, ale było kilka wiadomości właśnie, że na przepustce chłopaki wsiadali w drogie limuzyny i jechali do jakichś klubów karaoke, gdzie pojawiały się panie. Także te. No ale też ciekawym wydarzeniem jest koniec służby takiego celebryty, bo któryś, jakaś koreańska gwiazda, czy to aktor, czy to piosenkarz, tak jak ostatnio na przykład piosenkarz Rain, całkiem niedawno wyszedł z wojska i to jest wyjście z wojska takiego celebryty, to jest jedno wielkie wydarzenie narodowe. Wszyscy fani się zbierają w jednym miejscu, jest telewizja i pokazują go z ogoloną głową, w mundurze, w berecie. I to jest właśnie takie ciekawe wydarzenie.
Takiego już nie gwiazdorskiego, tylko takiego właśnie ułożonego, że prawie tam maszeruje, prawda,
tak,
gdzieś tam.
Tak, zupełnie inny jakby ten obraz.
Entourage w ogóle.
Tak, obraz, czyli bez makijażu, bez jakichś tam drogich ciuchów, tylko po prostu prosty żołnierski mundur bez makijażu, w króciutkich włosach, niewyżylowanych jak ci chłopcy koreańscy z teledysków.
Dokładnie. No dobrze, mówimy o celebrytach. To jest jedna sprawa, a życie takiego zwykłego, przeciętnego Koreańczyka to jest druga sprawa. To wiadomo. Ja właśnie wczoraj przed naszą audycją zrobiłam mikrowywiad ze swoim mężem, żeby opowiedział mi, jak to było podczas jego służby wojskowej. Faktycznie to było dużo, dużo lat temu, bo prawie 20 lat temu. Jak po prostu o tym myśleliśmy, to w ogóle za głowę się razem łapaliśmy. W każdym bądź razie mój mąż wczoraj przy swojej opowieści wszystko mi zademonstrował. Więc generalnie skończyło się na tym, że robił różnego rodzaju przysiady, podskoki, pajacyki, demonstrował mi, jak maszerował i do tego śpiewał żołnierskie piosenki. Było bardzo ciekawie, ale myślę, że już w tym momencie nasi sąsiedzi naprawdę mają nas powyżej uszu. Generalnie, dlatego że ja wcześniej, jak wiesz, ćwiczyłam pansory, więc ja już nie wiem, co oni sobie tam o nas myślą. W każdym bądź razie Ujang opowiedział mi właśnie, jak wyglądała jego służba wojskowa, no to bo tak podkreślam, że to było 20 lat temu. Często mówi się o tym, że ta służba wojskowa w Korei jest szczególnie taka wymagająca, że wszystkich traktuje się tak naprawdę jak psów i z tego co, jak psy, nie psów, psy, i z tego, co właśnie opowiadał...
Nie mylić, saj.
I z tego właśnie, co opowiadał mi Ujang, to faktycznie tak było. Czyli po prostu nowicjusze przychodzili tam na miejsce, oczywiście dostawali te wszystkie swoje mundury i tak dalej. I tak naprawdę przez kilka dni tylko siedzieli wyprostowani tak z tymi skrzyżowanymi nogami na podłodze. I za każdym razem, jak ktoś tam szturchnął, czy przywalił im po łbie i tak dalej, trzeba było po prostu bardzo głośno krzyczeć swoje imię i nazwisko oraz pozycję. Naprawdę z całych, jak się mówi, pełnymi płucami, tak to się mówi. Generalnie wszyscy musieli spać w barakach, no to chyba tak jak wszędzie. Tylko, że w Korei to tak wygląda, że nie ma łóżek polowych, tylko po prostu są dwa podwyższenia, takie podesty jakby na podłodze i na tych podłogach się śpi jeden koło drugiego, czyli tak naprawdę nie ma wyznaczonego miejsca dla jednej osoby. Tam się po prostu rozkłada tylko kocyk i na tym kocyku się śpi jedna osoba koło drugiej.
No ale teraz chyba już się zmieniło, bo jak...
Ale ja mówię, no to 20 lat temu.
No tak.
No
teraz tak. To już się zmieniło. Teraz już takie normalne chyba łóżka nawet piętrowe, bo...
Nawet piętrowe.
Tak, więc znaczy nie wiem, czy to jest...
To być może, bo ja miałam takie w akademiku.
może jakieś pozostałości po wojsku. W każdym razie teraz troszeczkę inaczej wygląda. No ale, ale co tam jeszcze ten twój mąż ci opowiadał?
No opowiadał mi różne rzeczy, na przykład demonstracja była najciekawsza. Ja trochę żałuję, że nie zrobiłam wideo, bo to było bardzo ciekawe. W każdym razie dzień. Jak wyglądał taki dzień? Zwykły. Poranek jest. Wszyscy się budzą, oczywiście tam o tej 6 godzinie, czy bardzo wcześnie.
Myślę, że wcześniej pewnie.
Pewnie może wcześniej. I jest kilkunastominutowa gimnastyka, ale tak naprawdę bieg. Zazwyczaj jest to tylko bieg w spodenkach krótkich, nawet w zimie. Więc jest naprawdę, no teraz, no nie wiem, minus, to w górach są najczęściej, jeszcze o tym opowiemy, ale te bazy, koszary są zazwyczaj w górach, szczególnie jeżeli chodzi o Seul. Więc tam jest naprawdę zimno. W każdym razie oni muszą biegać bez tych koszul, nawet w zimie, i śpiewać żołnierskie melodie właśnie. No jak w tym momencie zaczął śpiewać mi te żołnierskie melodie. Oczywiście to nie są takie zwykłe żołnierskie piosenki, jak Szła dzieweczka do laseczka, to nie jest.
To nie jest żołnierska piosenka.
No w każdym razie coś takiego, to nie jest taka piosenka, to są jakieś w ogóle dzikie wycie. Tak, dzikie wycie. No właśnie z tego powodu też Nabi niestety schowała się gdzieś tam biedna do szafy, przeżywając swoją kolejną osobistą traumę.
Nabi to jest kot.
A tak, Nabi to jest mój kot. I tak, później czeka się na śniadanie. Oczywiście jest dużo ludzi, więc czekają wszyscy na tym na zewnątrz. I po prostu w tym momencie tańczą, tak po prostu biodrami ruszają, żeby oczywiście próbować się rozgrzać. To jest jedyny dopuszczalny jakby ruch. Później następuje oczywiście super szybkie jedzenie, trzeba szorować tace i swoje miski w lodowatej wodzie, z tego całego tłuszczu, co jest pewnie bardzo trudne, po czym przełożony sprawdza palcem czystość tych wszystkich naczyń. Później jest praca w terenie. Najczęściej taką pracą w terenie to jest po prostu kopanie rowów. Ujang mówił, że tak naprawdę 2 lata spędził tak naprawdę z szpadlem, tak się nazywa? Z szpadlem...
Łopatą?
Z łopatą w ręku. I to była taka bezsensowna robota, bo albo się przekopuje jeden rów na drugi, albo się po prostu jakieś tam umacnia pasieki. Pasieki, dobrze ja mówię?
Chyba nie tak, pasieki,
nie
tylko...
Pasieki to są te od uli czy coś, Jezus. No w każdym razie te, jakieś tam płoty, tak? Ochronę tych wszystkich baz wojskowych. Albo się odkopuje śnieg, który i tak za chwilę napada. To są takie rzeczy w ogóle bezsensowne. Z tymi ludźmi tak naprawdę nie ma co robić, więc po prostu daje się im do roboty takie naprawdę bezsensowne rzeczy.
No ale hartuje się ich, tak?
No to jest chyba tylko tak naprawdę jedyny...
W ogóle masz zero zrozumienia dla armii.
Mam zero zrozumienia dla armii, to jest prawda. Następnie jest obiad i później znowu praca w terenie. I czasami do tego jeszcze sobie postrzelają. Uczyłeś się strzelania w ogóle?
Znaczy ja miałem znajomego w podstawówce, którego ojciec był myśliwym i bardzo często nas zabierał na strzelnicę myśliwską, ale nie dlatego, żeby strzelać bardziej, tylko żebyśmy byli w takich budkach, w których było urządzenia do wyrzucania rzutek. Aha. I tam siedzieliśmy i na jego krzyk wypuszczaliśmy rzutki. Ale czasami było tak, że my mogliśmy sobie postrzelać i ja na przykład strzelałem do takiego dzika, takiej planszy kartonowej dzika, który jeździł na takich szynach.
No to Leszek potem, się tutaj, o, widzę, że jeszcze ma coś do powiedzenia.
I potem wydłubowaliśmy kulę.
Śród?
Nie śród, bo to dzika się zabija ze strzelby na zwykłe takie kule. Śródem się rzuca, strzela do żółtek. Natomiast potem wydobywaliśmy te kule takie rozpłaszczone z takiego drewnianego płotu, który tam był z tyłu, z takiego muru. Bardzo ciekawe.
Ja pamiętam, że wiatrówką strzelałam do jakichś beczek drewnianych, ale to chyba ze śrutu, a później było przysposobienie obronne i na przysposobieniu obronnym też strzelaliśmy w szkole normalnie.
A my też w szkole, na strychu naszej szkoły strzelaliśmy.
No właśnie. No w każdym razie Koreańczycy też sobie strzelają. Następnie jest kolacja i jest sprzątanie. No oczywiście to chyba jest tak naprawdę taki dzień bardzo podobny do tego, jak to wszystko wygląda w Polsce, bo też na przykład jest ta kwestia czyszczenia butów wszystkich swoich przełożonych, czyli po prostu każdy musi siąść i tam pucować te wszystkie buty. Wieczór to jest znowu czas w barakach, jest telewizor nawet, 20 lat temu był nawet telewizor, a są wiadomości o 9, po której przychodzi przełożony i oczywiście robi rewizję tych baraków. Czyli oczywiście trzeba złożyć raport, ile jest osób na, nie wiem, na przepustce, kto jest obecny, kto jest nie jest obecny, ta osoba sprawdza czystość i tak dalej. Co ciekawe, co mi Ujang powiedział, to że raz, dwa razy w roku jest takie specjalne szkolenie, czyli są ci żołnierze wywożeni gdzieś do innego miejsca takimi ciężarówkami ogromnymi i tam w takim specjalnym miejscu cały dzień ćwiczą. I to jest po prostu non-stop. Nie ma zupełnie odpoczynku. Jeżeli ktokolwiek jakby tam się gdzieś obija, to oczywiście jest bity i czasami naprawdę, przepraszam, bardzo porządnie. Ale na przykład też są tego rodzaju ćwiczenia, że wpuszcza się te osoby do pomieszczenia, które jest wypełnione gazem łzawiącym. I tam po prostu trzeba wytrzymać 2-3 minuty, śpiewając te swoje żołnierskie
Piosenki.
Oczywiście ludzie mdleją. No wiadomo, no to jest gaz łzawiący. Tam różne rzeczy się dzieje, no ale w każdym bądź razie mają doświadczenie z tego rodzaju bojowym gazem. Co ciekawe, w ogóle Ujang powiedział mi, że w wojsku wszystkim rozdawało się, przynajmniej wtedy, darmowe papierosy. Czyli przez te 2 lata wszyscy palili papierosy, albo tam uczyli się dopiero palić tych papierosów. I to była jedyna jakby... jedyny moment, gdzie można było odsapnąć tak naprawdę, czyli ci Koreańczycy wszyscy właśnie tam uczyli się tak naprawdę palić.
No tak, bo też pewnie część się uczyła się do tego, żeby móc odpocząć, czy
dokładnie,
żeby móc mieć jakąś tam przerwę.
Te osoby, które nie paliły, dostawały w ogóle ekwiwalent pieniężny. To też było w ogóle
ciekawe,
prawda?
To trzeba się dowiedzieć, czy jest tak cały czas.
Nie wiem, jak jest teraz, ale tak było właśnie wcześniej. I tak właśnie wyglądał każdy dzień taki w środku tygodnia, czyli wyobraź sobie, że przez 2 lata robisz dokładnie to samo. Ja na początku właśnie jak Ujang mi to demonstrował to wszystko i robię to naprawdę w bardzo taki żywiołowy sposób, z takim dużym zaangażowaniem i w ogóle. Mnie to śmieszyło, mi się wydawało, że to mogłoby być naprawdę fajne, ale on na koniec właśnie powiedział, że dobra, ale wyobraź sobie, że robisz to dzień w dzień przez 2 lata. Po prostu dostajesz świra. Naprawdę dostajesz świra. W ogóle to jest niewyobrażalne. Takie po prostu niewyobrażalne, naprawdę.
A tak. My czasami się męczymy pracą, jak wpadamy w jakąś rutynę,
w korporacji,
a co
dopiero... Dokładnie. W każdym razie trochę inny był weekend, że w weekendy prano, tak, te wszystkie swoje jakieś tam ciuszki, bieliznę, mundury, ale też dużo się wtedy pracowało. Z tego, co mi Ujang opowiadał. Więc, no i właśnie. Czyli koreańscy mężczyźni potrafią świetnie myć gary, potrafią świetnie prasować i potrafią świetnie robić pranie. Czyli naprawdę tutaj od razu mówię polskim dziewczynom, żeby nie dały się zbajerować, że Koreańczycy nie potrafią nic. Koreańczycy naprawdę potrafią robić to wszystko, bo byli na pewno przez 2 lata właśnie w koreańskim wojsku. W każdym razie o tym prasowaniu też mi bardzo długo opowiadał, dlatego że koreański żołnierz ma podobno dwa mundury. Jeden to jest taki właśnie na te codzienne jakby roboty i tak dalej, a drugi mundur to jest ten mundur wyjściowy, czyli na weekend każdy może sobie wyjść do miasta i właśnie w tym mundurze. I to w ogóle taka moda była, przynajmniej te 20 lat temu, że tą całą marynarkę, czyli tą górę tego munduru, oni w ogóle jakoś tak zaprasowywali na kanty, czyli na rękawie był kant, były 2 kanty właśnie tutaj na klatce piersiowej i chyba 3 kanty w ogóle z tyłu na plecach. Nie wiem jak to wyglądało, w każdym razie były te kanty, które musiały być ostre jak ostrze noża. Czyli prasowali tam naprawdę nieźle, tak to mi właśnie opowiadał. Właśnie co ciekawe, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy wydaje mi się, że to było takie w ogóle bardzo luźne podejście, dlatego że w weekendy, jeżeli jakaś osoba przyjeżdżała do danego żołnierza, ten żołnierz mógł mieć prawo wyjść i nawet spędzić noc z tą osobą, czyli to mogłaby być to dziewczyna, ale mogliby być to rodzice, albo też zwykły kumpel. Czyli każdego weekendu, jeżeli ktoś faktycznie byłby tak zdeterminowany, to mógłby po prostu co weekend wychodzić. Przepustki dostawało się dwa razy na rok i to były wtedy jeden lub dwa tygodnie, no, czyli też taki dosyć dłuższy okres czasu. Generalnie...
Bo jeszcze chciałem dodać właśnie z takich rzeczy zasłyszanych od moich znajomych, to też warto zaznaczyć. Oczywiście w wojsku, tak samo słyszałem od mojego brata ostatnio w Polsce, nie wolno mieć w wojsku telefonów komórkowych, więc te telefony komórkowe zwykle się zostawia w domu, chyba że gdzieś tam jakoś się przemyca i w ukryciu ich używa. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, to że po przyjęciu do wojska, przyjmuje się na 2 lata, ale przez pierwsze 12 tygodni dokładnie, albo 15 tygodni, już teraz nie pamiętam, nie można się kontaktować z rodziną ani ze znajomymi, czyli przez pierwsze 12 czy 15 tygodni jest się wyłączonym, jest się tylko na wyłączność tej armii, czyli się...
Czyli okres przystosowania,
tak, więc można tylko wtedy pisać listy. Rodzina może pisać listy do swojego, tego żołnierza z rodziny, więc pamiętam, że młodszy brat mojego kolegi z Guangzhou właśnie był, jak wyjechał do wojska, to tam wysyłaliśmy mu listy, podpisywaliśmy się każdy osobno, także to jest taka właśnie też ciekawostka.
Ja zapytałam się u Yanga, co on myśli w ogóle o tej całej służbie wojskowej i on uważa po prostu, że to jest totalna strata czasu, że on tam tak naprawdę nic się nie nauczył, że to było takie tylko spędzenie czasu, bo taka jest po prostu reguła w Korei. On uważa, że po prostu to jest właśnie to coś najgorszego, co może spotkać człowieka, bo ma się 2 lata w ogóle wyjęte z życiorysu, wraca się do zupełnie innego, do zupełnie innej rzeczywistości, no bo Korea jednak zmienia się bardzo szybko. Wszyscy już gdzieś tam są z przodu, że trzeba znowu jakby, nie wiem, szukać pracy, decydować się, co teraz zrobić ze swoim życiem. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Po takiej w ogóle... służbie wojskowej, Koreańczycy muszą też od czasu do czasu odwiedzać koszary, jeżeli są właśnie w tej rezerwie, czyli co roku mają takie spędy, powiedzmy, dostają taki specjalny, Ujang też właśnie dostał, tak, taki specjalny kwit, gdzie i kiedy mają się pojawiać. Na samym początku muszą wszyscy ubrać się właśnie w ten mundur i właśnie wtedy w ogóle z pracy oczywiście jest się zwalnianym na taki czas, na taki trening. I wtedy jedzie się gdzieś tam do bazy, odbywa się ćwiczenia fizyczne, strzela się z karabinów i tak dalej, ale im człowiek jest starszy, to wystarczy tylko pójść na takie spotkania gdzieś w jakiejś szkole, ktoś tam jakąś teorię wykłada i po prostu wrócić do domu.
No i ta granica wiekowa, to z tego co ja wiem, to jest 35 lat, czyli do 35 lat...
No w przypadku Yanga to było tak trochę wcześniej, to znaczy trochę później, w sensie chyba 37-38 lat, do 38 lat jakoś to robił, do niedawna. Tylko, że to było tak, że już w ostatniej fazie to po prostu tylko szedł i podpisywał listę i tyle. I miał dzień wolny od pracy.
Od pracy, tak. No dobrze, ale bo właśnie jak mówisz, to jest strata czasu, też bardzo często tym żołnierzom po 2 latach wyjęcia z życia ciężko się jest też przystosować z powrotem do życia takiego normalnego. Często też tam mają jakieś różne przemyślenia na temat życia. Często są to osoby, które gdzieś tam zaczęły studia i po 2 latach na studia wracają. To zupełnie wszystko wygląda inaczej.
Nie ma tych ludzi, których znali wcześniej.
Część ich znajomych po prostu już nie skończyło studia, tylko powiedzmy dziewczyny już są 2 lata starsze, czyli 2 lata, jeżeli chodzi o edukację. Oni zaczynają z jakimś nowym rocznikiem, zupełnie nowi, nowe osoby. Więc jest to takie dosyć ciężkie. No i dostają za to jakieś marne pieniądze, bo się okazuje, że taki żołnierz, szeregowiec dostaje za swoją służbę w wojsku 81 500 won, czyli to jest równowartość około 235 zł.
Ja powiem, że Ujang mówił, że dostawał na miesiąc te 20 lat temu 10 tysięcy wonów, czyli 30 zł.
No tak, tylko trzeba jeszcze no tak, brać pod uwagę, że 20 lat temu, czyli ten...
Inna wartość waluty była,
deprecjacja chyba pieniądza, jak się to mówi. Więc zmiana we wartości pieniądza, tak? Nabywczej pieniądza, więc tak to wygląda. Więc no te 235 zł to jest niedużo. Tam,
no w Korei to jest nic, tak?
To jest nic, no bo trzeba też powiedzieć, że najniższe wynagrodzenie za 40-godzinny tydzień pracy za miesiąc to jest troszeczkę ponad 900 tysięcy won, czyli 2604 zł. Czyli tak naprawdę zostaje się niecałe 10% tego, co jest co najmniejsze wynagrodzenie. Natomiast jest ta kwestia taka, że są te zniżki na pociągi, na jakąś komunikację publiczną, z tego co wiem, więc gdzieś tam powiedzmy próbują to jakoś nadrobić, rząd koreański. No tak, ale bo mówiliśmy, że ta służba jest ciężka, ale ciężka jest tak naprawdę nie dla wszystkich, bo ta trudność i ten trud służby wojskowej jest uzależniony od tego, gdzie się trafi. I tak jak powiedziałeś zupełnie na początku naszej audycji, jak się trafi do służby tej zastępczej, to jest troszeczkę mniej. Chociaż słyszałem, że w policji to też nie jest tak kolorowo, bo mimo to wszystko jest służba mundurowa, więc tam te zasady podobne są. Natomiast jeżeli ktoś po prostu chodzi do jakiejś firmy, śpi w domu, je obiad przygotowany przez mamę, no to jest wiadomo mniej stresów.
No i też dobra praktyka, tak?
Tak, zawodowa. I praktyka, więc dokładnie, i praktyka zawodowa.
No bo wojsko to jest taki zastój mentalny, totalny, prawda? Tak, tam niczego się człowiek nie uczy.
I średnio też intelektualnie można rozwinąć, chyba że się czyta książki, ale też na takie czytanie książek też nie ma się zbyt wiele czasu, bo jest się ciągle zmęczony. Druga kwestia to jest taka, że jeżeli się gdzieś trafi na północną część Korei Południowej, czyli przy granicy z Koreą Północną, tam jest dużo gór, w zimę jest strasznie zimno, padają jakieś po prostu dziesiątki centymetrów śniegu, jest ciągły tak naprawdę stan gotowości, bo trzeba ciągle wroga obserwować, trzeba sprawdzać, czy nikt nie przekracza granicy.
Często w ogóle osoby, mężczyźni zostają w ogóle postawieni na całą noc w tych górach i muszą stać i pilnować
czegoś. Te warty są non-stop, także nawet mój ostatni, jeden z moich znajomych, który całkiem niedawno wszedł z wojska, opowiada mi historię, że którejś nocy po prostu zbudzili całe koszary, czyli całą jednostkę została zbudzona, bo się okazało, że Koreańczyk z północy przekroczył granicę. I wtedy cała jednostka zostaje postawiona w stan gotowości. Wszyscy muszą brać karabin, ubierać się i wymaszerować na zewnątrz, czyli przyjąć jakieś swoje stanowiska bojowe i tego typu historie. Drugi kolega też mi powiedział, że w nocy po prostu, kiedy w zimę w tamtych częściach Korei czasami mróz spada do ponad minus 20 stopni i trzeba przez całą noc stać gdzieś tam w jakiejś budce strażnicy czy w jakimś bunkrze z lornetką, to są jakieś koszmary. Natomiast z drugiej strony są osoby, które trafiają gdzieś na południe Korei do jakichś wojsk lądowych, ale na wybrzeżu, znaczy wojsk przy morzu, ale na wybrzeżu, bo marynarka też jest, słyszałem z tego od różnych znajomych, że marynarka wojenna też jest ciężka. Natomiast jak ktoś tam trafi do jakiejś małej jednostki gdzieś tam na południu, to i pogoda tam jest lżejsza i atmosfera też nie jest jakaś taka napięta, więc mają troszeczkę łatwiej. Jeszcze jednym takim czynnikiem, który może ułatwić odbycie służby wojskowej, to jest też wykształcenie, bo jeżeli ktoś tam jest już z jakiejś dobrej uczelni, to też się inaczej na tę osobę patrzy. Ja miałem kolegę, który studiował na Akademii Sztuk Pięknych, tak to nazywam, Uniwersytet Hongik University. No i on akurat był projektantem, to się nazywa Industrial Design, i oni go w wojsku zatrudnili do projektowania jakiegoś loga, czy jakichś transparentów, czy jakichś plakatów wojskowych, tego typu rzeczy.
Sloganów,
tak. Więc po prostu miał chłopak troszeczkę więcej pracy biurowej niż kopania rowów. Więc no i znajomość języka angielskiego, jakieś właśnie też tutaj czy jakaś dobra szkoła ma, czy wcześniejsze życie w Stanach Zjednoczonych może ułatwić to, żeby dostać się do tej bazy amerykańskiej, gdzie wiadomo, to życie jest łatwiejsze i bardziej przyjemne.
Ujang na przykład często pomagał w biurze, dlatego przy komputerze, 20 lat temu to wiadomo, że tych komputerów tak nie było dużo i w ogóle, nawet w Korei, więc generalnie on dobrze pisał na klawiaturze. a tam wszyscy jednym palcem, tak? Jeszcze wtedy stukali w tą klawiaturę, więc on też właśnie z tego powodu dużo czasu spędził w biurze, zamiast z tą swoją łopatą. W każdym razie czasami może być naprawdę ciężko. Czasami słyszy się właśnie o naprawdę tragicznych przypadkach, nie wiem, samobójstw z powodu właśnie nadużycia siły wobec danej osoby. Nawet kiedyś pamiętam, że jakieś takie straszne były opowieści, że jakiemuś chłopakowi kazano w ogóle gdzieś tam zjeść w ogóle odchody kogoś. No jakieś takie straszne, naprawdę straszne rzeczy. I ta osoba właśnie wtedy też popełniła samobójstwo, więc o takich rzeczach też dosyć często się słyszy. Niektórzy też nie wytrzymują po prostu emocjonalnie. Albo zabijają siebie, popełniają samobójstwo, albo co gorsza nawet, zabijają też swoich kolegów. I o takich przypadkach też słychać było i nadal jest. Na przykład w 2005 roku jeden żołnierz, który właśnie twierdził, że był ofiarą znęcania się, zabił 8 osób. 8 swoich zupełnie niewinnych kolegów. W 2008 roku żołnierz rzucił granat w stronę swoich śpiących kolegów, raniąc 5 osób. 2011 żołnierz służb specjalnych zabił swoich 4 kolegów. Także non-stop tego rodzaju historie wychodzą na jaw. Za każdym razem jest dyskusja, czy coś powinno być zrobione w tym kierunku, żeby zreformować koreańskie wojsko, czy nie, ale tak naprawdę nic się chyba na aż tak lepsze nie zmienia, jeżeli chodzi właśnie o ten rygor, o sam rygor. Być może warunki są lepsze, tak jak ty mówiłeś wcześniej, ale jednak ta koreańska hierarchia, ten taki brak tych emocji, jakiegoś takiego, no nie wiem, takiej wyrozumiałości, uczuć i w ogóle powoduje, że to jest bardzo łatwo i wymagać od ludzi, ale też się podporządkowywać z drugiej strony.
No właśnie, bo trzeba zaznaczyć, że wiele tych takich tragicznych historii, czy jakichś zabójstwa kolegów, czy jakichś takich rzeczy, to wszystko jest też spowodowane jakimś tym bodźcem jest, czy znęcanie się nad daną osobą, czy właśnie jakaś bardzo silna presja ze strony przełożonych tego typu rzeczy. Więc to...
Tak. No i właśnie tutaj podając jakieś statystyki, to w 2010 roku aż 82 żołnierzy popełniło samobójstwo. No to chyba dosyć dużo.
No to dużo.
To bardzo dużo. W latach w ogóle... 2009-2010, czyli w ciągu 2 lat, 940 żołnierzy służb specjalnych było hospitalizowanych. Właśnie te służby specjalne, tam w ogóle jest rygor i co tam się dzieje, to są w ogóle takie najbardziej kontrowersyjne w ogóle historie. Podsumowując, no przed służbą wojskową w Korei praktycznie nie da się
uciec.
Chyba, że się właśnie zmieni obywatelstwo. Mężczyźni poddają się, bo każdy inny tak robi. Tak naprawdę nie ma jakiejś wymówki, jeżeli ktoś inny musi, to ja też muszę, tak? Jeżeli ktoś inny to potrafi przeżyć, to ja też to przeżyję, na tej zasadzie. Natomiast co jest ciekawe, to to, że koreańska armia bardzo dobrze przygotowuje do późniejszej pracy zawodowej, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o koreańskie korporacje. Ja doświadczyłam właśnie takiego wojskowego trybu pracy w Samsungu. Tam właśnie wszyscy muszą chodzić jak w zegarku, są rozkazy od przełożonych, których trzeba słuchać bez żadnej kontestacji, bez niczego tak naprawdę, bez żadnego uzasadniania, bez wyjaśniania. I wydaje mi się, że właśnie z tego powodu mężczyźni szczególnie, ci młodzi mężczyźni, którzy zaczynają potem pracę w tego rodzaju korporacjach, całkiem dobrze sobie radzą, bo oni nie zastanawiają się, że coś jest absurdem, że coś nie ma sensu, tylko po prostu robią to, bo tak są nauczeni. Nauczeni są w ogóle odizolować się od tego całego zewnętrznego świata i robić to, co im się każe.
Ale z drugiej strony patrząc, można rozważać to, że ten wpływ koreańskiego wojska i tej musztry może mieć też wpływ na to, jak ta praca się odbywa w korporacji.
Czyli, w sumie tak.
Czyli, że nie dość, z jednej strony jesteś przygotowanym na to, ale jakby z drugiej strony ta wojskowa musztra przekłada się na to, jak się zachowują przełożeni w pracy, tak? W korporacji.
Ja myślę, że jednak ten konfucjanizm jest podstawą, że to nie jest tak właśnie, że to wojsko jakby wpływa na jedno pokolenie po drugim, tylko właśnie to jest bardziej, ta podstawa to jest konfucjanizm i na podstawie właśnie tego wszystko inne jakby odrasta się właśnie tymi gałęziami i tak dalej. Że to jedna rzecz zazębia się w Korei na drugą i powoduje, że właśnie te firmy funkcjonują tak, jak funkcjonują. Ty sam nawet dzisiaj byłeś bardzo sfrustrowany tam niektórymi rzeczami, które dzieją się u siebie w firmie. Ja też byłam, pamiętam, bardzo sfrustrowana tym wszystkim, ale Koreańczycy żyją i mają się dobrze z tym wszystkim. W ogóle się tym jakby, w ogóle spływa to po nich, tak?
Bo wydaje mi się, że właśnie my zbyt wiele rzeczy jesteśmy nauczeni analizować i rozważać ich jakąś taką ogólną poprawność, czy
sens.
Sens, tak. A Koreańczycy jakby mają tą umiejętność zbytniego nieanalizowania właśnie rzeczy od takiej strony też emocjonalnej, czy takiej personalnej. Raczej tak. Myślą o tym...
Rozkaz jest rozkaz, tak. I tyle. Po prostu trzeba go wykonać. Oczywiście kobiety troszeczkę tutaj inaczej, no bo kobiety jednak tej musztry całej nie przeżywają. Ja na przykład w Samsungu widziałam wiele kobiet, które płakały gdzieś tam po kątach, bo nie mogły sobie z tym zupełnie poradzić. I to jest właśnie też tak, to co wcześniej mówiłeś, że to jest kwestia właśnie tego jajka i kury, tak? Co jest pierwsze. I one właśnie... chyba zgubiłam to, co chciałam powiedzieć o tych kobietach. W każdym razie chodzi o to właśnie, że te kobiety nie są przystosowane do takiego życia, są bardziej właśnie takie ludzkie w naszym rozumieniu tego słowa, widzą ten absurd, nie mogą się z tym pogodzić, nie rozumieją pewnych zachowań i dlatego ciężej jest im pracować w firmie, a w związku z tym są uważane za gorszych pracowników. Rozumiesz?
I dostają jeszcze mniej
pieniędzy. I dostają za to mniej pieniędzy, bo wiadomo, że mężczyźni dostają odrobinę więcej pieniędzy, dlatego że właśnie spędzili te 2 lata w wojsku. Masz coś jeszcze do powiedzenia?
Chciałbym powiedzieć, że chyba cieszę się, że nie byłem w wojsku. Z jednej strony mój młodszy brat też teoretycznie nie musiał iść do wojska, ale wymyślił, że zostanie nurkiem i do wojska się udał, ale potem okazało się, że podobno ma coś, jakąś przegrodę nosową gdzieś tam źle zakrzywioną i okazało się, że dyskwalifikuje to go jako potencjalnego nurka.
I co?
Więc został maszynistą, nie wiem, trzeba nazwać, czołgu, więc jeździł czołgami, ale bardzo szybko mu się to życie w wojsku znudziło i też zbrzydło, bo pewnie tak samo jest w polskim wojsku, że ta rutyna gdzieś tam się wdaje, więc ja się z jednej strony się cieszę, że do tego wojska nie poszedłem. Z drugiej strony też na podstawie rozmów z moimi znajomymi uważam, że to też jest może zbyt długie i tu jest ta kwestia tego czasu się ciągle przewijająca. Natomiast uważam, że to jest takie doświadczenie, które gdzieś tam w życiu mężczyzny jest jednak ważne. Bo nawet jeżeli się uważa, że jest to strata czasu i uważa się, że jest to coś strasznego i jakieś tam 2 lata wyjęte z życia, to z drugiej strony to odbycie służby wojskowej
kształtuje charakter.
Kształtuje charakter i też taką pewność siebie i taką dumę z tego, że jest się prawdziwym mężczyzną. Chciałbym sobie tutaj odjąć niczego.
Ale jeszcze ja tylko dodam, że właśnie to oznacza, że Koreańczycy prasują, piorą i sprzątają.
Nie będziemy na koniec tej audycji analizować
umiejętności koreańskich mężczyzn.
Nie, absolutnie nie chciałem o tym mówić, tylko chciałem powiedzieć, że nie będziemy analizować to, na ile mąż naszej kochanej Ani wykonuje te obowiązki, pranie, prasowanie i sprzątanie i mycie naczyń w zimnej wodzie bez płynu. Więc tym tutaj pięknym akcentem, zabawnym, śmiesznym i wesołym zakończymy naszą dzisiejszą audycję i zapraszamy do kolejnej audycji i będziemy tam traktować o koreańskim showbiznesie, czyli z koszarów wyjdziemy na sceny
świateł.
Światła, flesze i tego typu rzeczy oraz również kilka kontrowersji związanych z tym, co się tutaj z tymi pięknymi chłopcami, pięknymi paniami dzieje. Bardzo dziękujemy.
Zapraszamy na kolejną audycję.